Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Do wyborów parlamentarnych zostało już tylko kilkanaście dni. Dlatego dziś tematem ekonomizera będą skutki ekonomiczne ewentualnej wygranej poszczególnych komitetów wyborczych. Gośćmi naszego programu są dziś ekonomiści dr Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Dzień dobry.
Dr Wojciech Świder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Dobry.
I Filip Lamański, portal Obserwator Gospodarczy.
Dzień dobry.
Panowie, czy wśród ekonomistów panuje zgoda co do tego, jaki wynik wyborów byłby najlepszy dla polskiej gospodarki?
No właśnie, to jest dobre pytanie. No, na pewno zarówno wśród ekonomistów panuje taki sam podział jak na scenie politycznej. Jest wiadomo pogląd, że wolność, przede wszystkim wolność, obniżki podatków, cięcia wydatków budżetowych, że to pomoże polskiej gospodarce, a z drugiej strony jest taka bardziej wersja popytowa, że trzeba stymulować popyt, trzeba troszkę tego dochodu redystrybuować i wtedy będzie lepiej, więc jakby ten podział tutaj też jest bardzo, bardzo widoczny.
Czyli różnice zdań oczywiście istnieją wśród ekonomistów.
Pewnie, że tak.
Ale czy są jakieś takie przeważające, dominujące opinie? Doktor Szymon Strojny, proszę.
Wydaje się, że niewątpliwie u nas w Polsce, myślę, że już na pewno na Akademii, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, czy wśród jego absolwentów dominują poglądy liberalne, bo nasza szkoła, czy nasza alma mater zawsze miała opinię uczelni dosyć liberalnej, jeśli chodzi o teorie ekonomiczne oczywiście. Tak? I to mi się wydaje jest nurt związany z całą tą historią przemian od ostatnich 30 lat. Gdybyśmy mieli mówić o teoriach, chociaż nie chcemy tutaj mówić o teoriach, to na pewno jest nurt dominujący, czyli podejście liberalne, tak jak tutaj już kolega powiedział, obniżanie podatków jest jednym z takich głównych hasłów.
Widziałem takie bardzo szczegółowe analizy na portalu Obserwator Gospodarczy, Filip Lamański. Dlatego teraz takie pytanie wprowadzające może, czy po lekturze tych programów gospodarczych można zrozumieć, czym różnią się programy poszczególnych partii. Czy to jest czytelne?
Analizując te programy, one są dosyć rozmyte. Faktycznie widać, że PiS przedstawiło już 4 lata temu pewien program, który został zrealizowany. To jest program dosyć prokonsumpcyjny. I większość partii, poza Konfederacją de facto, próbuje się przeciwstawić temu programowi, ale nie próbuje robić tego jakoś stricte w kontrze do tego programu, próbuje robić coś właśnie na zasadzie programu pisowskiego, jednak zachowując w pewien sposób swoją tożsamość. Tutaj chyba najlepszym przykładem jest Platforma, która no jeszcze do niedawna była kojarzona stricte jako partia liberalna. Obecnie ten liberalizm u niej bardzo mocno zanika i widać tutaj, że idzie w stronę programów prokonsumpcyjnych, programów socjalnych, ponieważ zauważyła, że w przypadku PiSu to wypaliło, to się udało i też chce iść tą drogą. Jednak tutaj też nie widać takiego wyraźnego, idziemy w stronę socjalu, jak w przypadku PiSu, tylko raczej jest to takie trochę chcemy, ale nie do końca, bo wiemy, że mamy nieco liberalny elektorat, więc w przypadku akurat Platformy nie widać tego, że idzie to w jedną stronę. W przypadku Konfederacji z kolei jest to program bardzo liberalny, wręcz skrajny, bardzo mocno różniący się od pozostałych programów. PSL poszło po odejściu od Koalicji Europejskiej dosyć mocno na prawo, znaczy bardziej na prawo niż dotychczas, między innymi po przyjściu do Koalicji Polskiej Kukiza. No a SLD, jak to SLD, jak to Lewica, poszło w program stricte lewicowy, aczkolwiek w swoim felietonie użyłem takiej dosyć odważnej frazy, aczkolwiek uważam, że słusznej, że bardziej lewicowy od lewicy program gospodarczy ma obecnie PiS.
To może wróćmy do tego elementu, który się już tutaj kilkakrotnie pojawił. Czy program PiSu był takim impulsem do narodzin programów wszystkich pozostałych partii i czy te programy rzeczywiście budowane są w kontrze do programu Prawa i Sprawiedliwości? Bo jeżeli tak, to może na początek określilibyśmy, jakie są te cechy takie podstawowe programu Prawa i Sprawiedliwości, a potem przejdziemy do tych pozostałych partii. Natomiast w związku z tym, że ta partia rządzi, ta partia realizuje swój program, no to chyba tak będzie najłatwiej też naszym słuchaczom zapoznać się z tymi różnicami. Jakbyśmy tak w głównych punktach ujęli, co charakteryzuje program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Filip Lamański, proszę.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, to ja bym powiedział, że PiS wyszedł tutaj do klasy najniższej, tak zwanej klasy najniższej, do ludzi najuboższych. Oni za czasów PO nie czuli się do końca docenieni, tak? PiS przedstawił im 500+, obniżkę wieku emerytalnego, 13 emeryturę. Ci ludzie poczuli się docenieni. Zresztą, jak widać, to jest elektorat, ten elektorat tego potrzebował, tak? Bo panuje, w społeczeństwie panował taki nieco strach, stres. Powszechne były umowy śmieciowe, do tej pory są powszechne umowy śmieciowe, niskie płace i PiS postanowił wyjść naprzeciw temu, powiedział tym ludziom, że pójście za nami, my ten stres wam zredukujemy. Mówię trochę kolokwialnie, trochę na okrętkę, aczkolwiek tak to wyglądało. Oni wyszli do tych ludzi najuboższych i to się sprawdziło. To widać, że to się sprawdziło, ci ludzie zaczęli na nich głosować. Już teraz wiadomo, z sondaży wynika, że nie tylko najubożsi na nich głosują, bo również klasa średnia, nawet średnia wyższa, tak zwana, oddaje głos na Prawo i Sprawiedliwość. No i pozostałe partie również zauważyły, że to się sprawdza i to jest właśnie między innymi przyczyna tego, dlaczego PO, Koalicja Europejska, Koalicja Obywatelska porzuciła trochę tą swoją tożsamość liberalną, bo zauważyli, że po prostu ona nie do końca się sprawdza w stosunku do tego, co zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość.
I zupełnie niespodziewanie w trakcie programu dołączył do nas profesor Sławomir Jankiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Panom.
No właśnie, już ustaliliśmy w ciągu tych kilku minut audycji, że program gospodarczy PiS-u stał się taką podstawą do wykrystalizowania się programów pozostałych partii politycznych. I teraz właśnie Filip Lamański, obserwator gospodarczy, zgłosił tutaj taką tezę, że PiS poszło w stronę tych najuboższych wyborców i ten swój program gospodarczy podporządkowało właśnie tej grupie. Czy można się z tym zgodzić, czy ewentualnie trzeba to jakoś na to inaczej spojrzeć?
Że być może tak na początku to wyglądało i rzeczywiście gdzieś tam to było, tak? Ale tak, moim zdaniem być może przypisuję troszeczkę duże intencje, tak? Bo nie wiem, czy to było świadome, czy nie. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że ten element, który został zrobiony, czyli podporządkowanie tym najuboższym, spowodowało ten wzrost gospodarczy. Bo przecież przynajmniej w teorii wiedzieliśmy, że popyt kreuje podaż i powiedziałbym, ponieważ jest mnożnik, to napędza gospodarkę. I robiąc ten ruch prosocjalny, tak naprawdę pozwolił na rozwinięcie się biznesu i innej działalności. To jest pierwsza rzecz. A druga, proszę zwrócić uwagę, że jednak teraz już mamy do czynienia nie tylko program prosocjalny, a prorozwojowy. Bo mamy wszystkie te kwestie, które mają zmienić Polskę. Tak? A po pierwsze, to wykluczenie, ale to także jest kwestia biznesu. PKS-y, drogi i tak dalej. Następne, nawet jeżeli mówimy o płacy minimalnej. Proszę Państwa, dla mnie płaca minimalna nie jest programem prosocjalnym. Nie zgodzę się z tym. To jest program zmiany struktury gospodarki. Dlaczego? Proszę Państwa, każdy biznesmen, jak każdy człowiek, jest generalnie leniwy. Jesteśmy leniwi. Jeżeli coś idzie, mamy fajną pracę, czy cokolwiek dokonamy, proszę zwrócić uwagę, wszystkie wynalazki firmy powstały kiedy? Kiedy komuś się zdarzyło coś źle, wyrzucili go z firmy, założył własną i tak dalej. I do czego zmierzam? Jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że będziemy mieć tanią siłę roboczą, proszę Państwa, no to na pewno będziemy opierać biznes o taniej sile roboczej. Nie zmienimy tego, co zapowiada rząd, struktury. Będziemy montowniami, będziemy sprzedawać nieprzetworzone surowce, bo to najtaniej, najłatwiej, bo mamy tanią siłę roboczą. I dla mnie stworzenie, zwiększenie płacy minimalnej powoduje co? Że przedsiębiorca mówi tak, w przeciągu, za chwilę dojdę, że fajnie, dlaczego to mówi tak, ja nie będę mógł robić dotychczasowej działalności, ponieważ nie będzie taniej siły roboczej, tego nie zrobię. Zaczyna się zastanawiać, stosować maszyny, wchodzi w inne nisze, a w związku z tym robimy ten skok technologiczny. A w związku z tym płaca minimalna przyczynia się do rozwoju szybszego zmiany technologii wytwarzania, a w związku z tym wejścia na ten wyższy poziom i z tych pierwotnej, podstawowej eksportu, przejdziemy na wyższy poziom. Natomiast co dobrze zrobiono, ja to już powtarzałem kilka lat temu, dawno powtarzam, że płaca minimalna powinna powstać właśnie, żeby zmienić strukturę gospodarki, ale nie można robić to z dnia na dzień. I tu mi się to podoba, akurat mimo jakichś tam innych elementów minusowych w rządzie PiS-u, że powiedział tak, mam perspektywę, macie kilka lat, bo będzie zmiana, wiecie, że co roku będzie rosła, na zmianę właśnie swojej działalności, struktury, zautomatyzowanie działalności. I to jest, uważam, bardzo dobry element na rzecz rozwoju, na rzecz przyszłości.
I czy ten przebiegły plan zadziałał? To znaczy, czy rzeczywiście w efekcie tego, że można powiedzieć, ci najlepiej, najgorzej zarabiający zaczęli zarabiać nieco lepiej, to nastąpiła automatyczna poprawa sytuacji całej gospodarki w wyniku zwiększonego popytu? Czy możemy powiedzieć, że to działa?
Znaczy, no tu mamy to zmieszanie na kilku czynników, bo tutaj to, o czym mówi pan profesor, plus oczywiście uszczelnienie VAT-u i tak dalej, to spowodowało od razu lepszą sytuację budżetową, plus oczywiście koniunktura gospodarcza, bo jak wiadomo, PiS ma szczęście zawsze jak rządzi, po prostu koniunktura rośnie.
Tak, taki żart.
Szczęście trzeba pomóc.
Przepraszam bardzo, drodzy słuchacze, taki żart właśnie słyszałem, że cały świat powinien kibicować PiS-owi, bo kiedy rządzi PiS, to jest wtedy dobra koniunktura w gospodarce na całym świecie,
tak,
więc pewnie tym razem może być tak samo. Proszę bardzo, doktor Szymon Strojny.
Znaczy, no i to spowodowało, jakby to daje możliwości działania rządowi. Ja bym chciał nawiązać jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy dyskusję, bo ja też sobie zadałem trud przejrzenia wszystkich tych programów, przynajmniej na stronach internetowych. To ja bym powiedział, że program PiS-u jest najbardziej całościowy, jako jest najdłuższy, jest w nim najwięcej liczb, co jest ciekawe, dla ekonomistów bardzo ważne. No i co najważniejsze, może też tutaj w tym gronie, odwołuje się do pewnych teorii ekonomicznych, bo tam jest jasno powiedziane, że odrzucamy neoliberalizm. Takie zdanie w programie PiS-u funkcjonuje, po prostu jest.
To tu mam od razu takie pytanie, jak to jest z tym odrzucaniem liberalizmu, jeżeli na przykład obniżane są podatki dochodowe, bo tutaj, drodzy słuchacze, przypominam, że już za kilka dni, czyli od 1 października podatek dochodowy, najniższy próg... z 18 na 17% zostaje obniżony, czyli to nie pasuje do obrazu socjalnej partii, bo partia socjalna raczej powinna podnosić podatki.
No właśnie chciałem dokończyć, panie redaktorze, że to jest mieszanina różnych poglądów i różnych teorii ekonomicznych, bo to jest z jednej strony, znaczy wyraźnie jest odrzucenie neoliberalizmu, już tak na poważnie. Natomiast oczywiście jest nawiązanie do, czy premier jak się wypowiada, to nazwisko Piketty pada dosyć często. Tak, czyli te teorie bardzo popularne w tej chwili związane z interwencjonizmem. Premier ostatnio nawet powołał się na Keynesa, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że 500+ to nic innego jak helicopter money, czyli koncepcja stricte liberalna, która z początku lat 70. właściwie. Tak? Czyli to, że żeby, jeżeli już mamy dodrukowywać pieniądze w cudzysłowie, no to zróbmy to, dajmy pieniądze ludziom, a ludzie najlepiej będą wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić. Tak? Program Platformy jest oczywiście liberalny, jak to już kolega mówił, natomiast on jest, nie jest tak całościowy, co mnie zdziwiło, muszę powiedzieć, przy jego lekturze. Idąc dalej, program SLD, czy tak, SLD, Lewicy, tak, powiedzmy Lewicy, tak. On jest jeszcze bardziej taki już punktowy, może w ten sposób, pewnie jeszcze do tego wrócimy za chwilę. A program PSL-u, powiedziałbym, jest hybrydowy, tak, jest mocno chaotyczny. To jest tak wszystko wymieszane, że wątki ekonomiczne trzeba tam poszukać, żeby znaleźć.
Tu mam w takim razie pytanie, czy to nie jest tak, że PiS-owi jest najłatwiej skonstruować program gospodarczy, choćby dlatego, że to oni rządzą w tej chwili,
nieprawda,
prawda?
Nieprawda.
Nieprawda?
Nie, dlatego, że mówimy o programie, bo jeżeli mówimy, to powiedzmy, właśnie uważam, że partii rządzącej jest trudniej, dlatego, że jak cokolwiek się nie uda, czy coś będzie, to no, wiedzieliście, mieliście, tak? No ale przecież dane, jakie są, to każdy wie, tak? Program przynajmniej takiej zmiany można zrobić, mając podstawowe liczby, czy podstawowe dane, tak? Tego nie ma, natomiast tu właśnie wracam jakby do kwestii programu Platformy, że on się wydaje nie tylko, że nic nie ma, ale on jest właśnie nieprzemyślany, czy właśnie to są takie wrzutki, ja bym powiedział, medialne. Coś się stanie medialnie, zrobimy. No proszę państwa,
PiS
powiedział, zwiększymy płacę minimalną i to my dopłacimy do tym, co najniżej zarabiają. I powiem tak, to jest dla mnie program nieliberalny, a bardziej socjalistyczny, no bo państwo komunistyczne chciało ludzi rządzić. Mówią, damy jedzenie w pracy, tak, zamiast pensji, my was ubierzemy. I tak samo tu, bo nie radzić sobie w życiu, to być może nie pieniądze, a może damy ci ubranie, damy ci coś... Dziwne.
I to jest, proszę państwa, dobry moment, żebyśmy posłuchali przez chwilę Andrzeja Rosiewicza, który ma też swój pogląd na temat obietnic wyborczych. Mówi, jedni nam obiecują cuda, a inni posłuchajmy.
Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda, żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym. To jest logiczne, słuszne, tak sądzę. Bankierzy muszą dostać pieniądze. Ci, co nam dali chciwość i wyzysk, muszą nagrodę dostać za kryzys. Wywołać kryzys, okraść masy, by dobrać się do grubej kasy. Znów mogą nurzać się w nagrodzie ci, co pływają w mętnej wodzie, by powróciły znów na trony stada banksterów pokrzywdzonych, co znów unoszą się na fali. Winni są ci, co oszczędzali, a może rządy, parlamenty i prezydenci, i premierzy. Nie mogą polityki zmienić, bo u bankierów są w kieszeni. A może rządy, parlamenty i prezydentów, i premierów coś zmusza, żeby z naszej kasy płacić miliardy na banksterów.
Ekonomizer.
Dziękujemy Andrzejowi Rosiewiczowi. W czasie piosenki tutaj trwała już też gorąca debata. Nie zawsze zgadzamy się ze sobą, ale przechodzimy do kolejnych wniosków. Jak należy traktować te obietnice i czy w przypadku szczególnie partii opozycyjnych można się czegoś konkretnego spodziewać? Mnie najbardziej interesuje rzecz następująca. Czy gdyby rzeczywiście wygrała opozycja, zostanie podniesiony wiek emerytalny? Czy zostanie zlikwidowane 500+? Czy zostaną cofnięte inne zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat? Co wynika z tych propozycji opozycji?
Kto to może wiedzieć, panie redaktorze?
A, czyli nikt nie wie. No dobrze.
Dlaczego tego rozpocząłem? Bo, proszę państwa, już tak na poważnie. No, mamy sytuację taką, że jeżeli PiS wygra wybory, to prawdopodobnie będzie rządził sam. I teraz możemy dyskutować o programie PiS-u, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będzie rządził w koalicji i wtedy możemy szczegółowo przejść przez program PiS-u, krytykować go, mówić, co jest dobre i tak dalej. Natomiast żadna z pozostałych partii na pewno nie będzie rządziła sama. Jeżeli nawet PiS zostałby odsunięty od władzy, to dojdzie do jakiegoś rządu koalicyjnego i to jest coś, co bardzo utrudnia naszą dyskusję, bo nie dość, że mamy kłopoty z programem poszczególnych partii, to musielibyśmy teraz spróbować wymyślić, jak będzie wyglądał program takiej koalicji.
Czyli jest to nie wiadomo.
No tak. Zwróć uwagę też na jeszcze jeden element, że z jednej strony oczywiście, że powinniśmy dyskutować o tych programach i bardzo dobrze, że tutaj w radio taką audycję mamy. Natomiast jest jeszcze pytanie o prawdopodobieństwo wdrożenia w ogóle takiego programu, tak? Bo to z jednej strony mówimy o tym, że PiS jest dosyć wiarygodny, ponieważ to, co ostatnio, co jest nowością w polskiej polityce, że to wszystko, co zapowiadał, to wprowadził. Natomiast...
Jedni mówią na szczęście, nieszczęście, no. Prawda?
Natomiast, no ale tak zrobił i to wyznacza pewien standard i domyślam się, że w tej chwili już dalej, w następnych latach, obojętnie kto będzie rządził, to ten, który coś zaproponuje, będzie później rozliczany z tego, czy to wdrożył, czy nie.
Jasna sprawa. Doktor Wojciech Świder, czego się spodziewać?
Właśnie, to taka ciekawostka. Tutaj Filip wspominał, że PiS jest nawet bardziej lewicowy w sprawach socjalnych niż lewica. I rzeczywiście tutaj mam z programu lewicy, że oni proponują wzrost płacy minimalnej do 2700 zł. A wiadomo, że przy obietnicach PiS-u do 4000 w roku 2024 to jest mało. Tak? Także widzimy, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość zagarnęło ten elektorat lewicowy. I tutaj rzeczywiście dużo jest kontrowersji wokół tej płacy minimalnej. I tam wiele osób mówi, że to będzie hiperinflacja, że będzie wysokie bezrobocie. Ja przejrzałem sobie badania naukowe i tam wynika z nich, że generalnie 10% wzrostu płacy minimalnej przekłada się na około 0,5 punktu procentowego wzrostu inflacji, czyli niewiele de facto. Czyli te wzrosty, które czekają nas, nie powinny spowodować wysokiej inflacji, szczególnie w sytuacji rynku pracownika, tak? I rynku pracy pracownika i wysokiej konkurencji sprzedawców, no bo jeżeli jest duża konkurencja, to ta presja inflacyjna jest zduszona. I właśnie druga sprawa, bezrobocie. W sytuacji, w której mamy typowy rynek pracownika, ten wzrost płacy minimalnej nie powinien przełożyć się na dramatyczną sytuację na rynku pracy, czyli w sumie ta płaca minimalna, mimo że budzi wiele kontrowersji, nie powinna być aż taka tragiczna.
Czy w związku z tym możemy się spodziewać, że jeśli będą rządziły inne partie, to tego wzrostu płacy minimalnej nie będzie?
Tego nie będzie. Tak naprawdę my nie możemy nic powiedzieć, co będzie, nie tylko ze względu na koalicję, ale dlatego, że one nie mają spójnego programu.
Profesor Sławomir Jankiewicz.
Jedna rzecz, tylko tutaj do kolegi mogę powiedzieć. Lewica lewicowością przebija PiS w jednym aspekcie. Nie wiem, czy słuchaliście pana Czerzastego, ja słuchałem jeszcze dzisiaj rano w radiu. Bardzo ciekawa rzecz. Mówi tak, co trzeba zrobić? Państwo się musi wszystkim zająć. Brakuje mieszkań, zbudujemy firmy państwowe. Znacie to skądś? Brakuje żywności, będą firmy państwowe. Państwo się wszystko tym zajmie. Czyli, proszę państwa, mamy szansę na powtórkę z rozrywki. Komu się podobało w PRL-u, ma szansę, że zrobimy nacjonalizację i chyba w tym przebija PiS, bo chyba nigdy nie słyszałem, żeby PiS mówiło, że wrócimy do tego systemu, który był. A lewica się do tego odwołuje.
Ja jeszcze jedną taką ciekawostkę może podam, bo mieliśmy ciekawe dyskusje również z przedstawicielami Konfederacji, która jest powszechnie kojarzona z taką siłą wolnorynkową, najbardziej wolnorynkową. I co mnie zadziwiło, tutaj pan Jakub Mierzejewski na przykład nie był zadowolony z programu 500+ z tego powodu, że tam dowolnie rodzina może dysponować tym 500+, a on by chciał, żeby była zobowiązana do wydania na cele edukacyjne tych 500 zł. Także tu pozdrawiamy pana Jakuba Mierzejewskiego. Ja muszę się przyznać, że nie zrozumiałem, dlaczego to właśnie politycy mieliby decydować, na co pieniądze, które są w dyspozycji rodziny, miałyby być wydane. Ale to tak na marginesie. Czego się możemy spodziewać? Filip Lamański.
Czego możemy się spodziewać? No to jest bardzo trudne pytanie, bo tak jak rozmawialiśmy, choćby przytoczyć tutaj program Koalicji Obywatelskiej. Słuchając wypowiedzi czy też Grzegorza Schetyny, czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ostatecznie śledząc to, staram się to śledzić na bieżąco, powiem szczerze, ostatecznie nie wiem, czy to 500+ będzie, czy będzie w zmienionej formule, czy będzie wycofane. Tu jest pełno sprzeczności. To samo było z wiekiem emerytalnym. Grzegorz Schetyna powiedział bodajże chyba to był sierpień, kiedy powiedział, że podwyżka wieku emerytalnego była błędem. No, patrząc stricte na to z perspektywy gospodarczej i demograficznej, to nie był wcale taki duży błąd. I naprawdę trudno tutaj powiedzieć, co nas czeka w przypadku, gdyby opozycja doszła do władzy, bo ten program jest po prostu niespójny.
Czy wniosek jest taki, że w dni parzyste pan Grzegorz Schetyna mówi, to był błąd, trzeba podnieść wiek emerytalny, a w dni nieparzyste mówi, nie, zostawmy to na tym poziomie, albo jeszcze obniżmy. No, jeżeli tak jest, to jest, proszę państwa, dla nas sytuacja bardzo niekomfortowa. To jak tutaj decydować? No, proszę bardzo, doktor Szymon Strojny.
Panie redaktorze, no mamy już tyle lat, że pamiętamy koncepcję 3 razy 15.
3 razy 15. Tak. Przypomnę słuchaczom, że niezrealizowana podatek dochodowy i VAT miały być w tej właśnie wysokości 15%, a trzeci wskaźnik, co to?
CIT chyba.
CIT 15.
Tak. No niestety
wszystkie podatki miały być równe, to była
żaden
wtedy
z tych postulatów nie przeszedł.
Tak. Później druga taka rzecz, oczywiście co jest dużym obciążeniem dla Platformy w tej chwili, no to jest na przykład zapowiedź pana premiera Tuska, którą doskonale osobiście pamiętam, bo ją słyszałem w mediach i później do dziś przekazuję studentom, to było to, że w 2011 roku wprowadzimy w Polsce euro. To była też taka epokowa wypowiedź, gdzie no dla każdego ekonomisty było rzeczą oczywistą, że tak na pewno nie będzie. I po co to było zadeklarowane? W Krynicy zresztą na forum tego też nikt nie wie.
Jeszcze przed kryzysem bodajże.
Tak, tak. To jest największe obciążenie dla Platformy, gdy mówimy tutaj o wiarygodności, prawda? Bo jedna rzecz to jest program, możliwości wdrożenia tego programu, a dwa kwestia wiarygodności. No i tu ten bagaż, co w ekonomii jest ważne, tak? To jakby decyzje poprzednie, które były, czy wizerunek partii po prostu jest mocno obciążony tym, że były pewne zapowiedzi, które nie zostały wdrożone.
To może pójdźmy kursem minimalistycznym. Czy jeżeli szef PO Grzegorz Schetyna mówi, nic co zostało dane, nie zostanie zabrane, to czy możemy traktować to poważnie? Profesor Sławomir Jankiewicz.
No nie, właśnie to, co było tutaj powiedziane. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj jedno słowo, 500+ trzeba znieść. Potem mówi, nie, zostaje. A trzeciego dnia mówi, zostanie, ale będzie w inny sposób rozdystrybuowane. To jak można temu człowiekowi wierzyć? No nie ma zaufania, tak, do takiego człowieka. Bo ja zawsze powtarzam, jeżeli byłby jeden program, nawet jeżeli on by nie był spójny, ale cały czas powtarzany, to możemy się kłócić, czy on jest dobry, czy nie, czy przyjęcie, ale wiemy, że on jest jeden, tak? Tutaj zresztą tutaj wszyscy, co śledzą politykę, wiedzą, że tutaj nie ma jednego programu. Właśnie my nie wiemy tak naprawdę, jaki w końcu program będzie, tak? I w końcu, jak, co obiecują tak naprawdę, tak? I to jest ten problem wiarygodności.
No, żyjemy w epoce postmodernizmu, która sprowadza się do tego, że nie ma właściwie żadnych stałych, że wszystko jest płynne i tak samo płynne są programy ekonomiczne. Kiedyś tak nie było. Mi się wydaje, jak się cofniemy do początku lat 90., to generalnie było wiadomo, czego poszczególne partie chcą mniej więcej. Tak? Mogliśmy o tym dyskutować, wyborcy mieli wybór, a w tej chwili doszliśmy do tego, że tak, to właściwie jest jeden z wniosków z naszej dyskusji, wszystko jest totalnie wymieszane i te programy są takie punktowe wrzutki.
Obawiam się, że w tym momencie nie pomogliśmy wyborcom w wybraniu, jeśli chodzi o te programy ekonomiczne, tego najlepszego, który powinien im służyć najbardziej, prawda? Filip Lamański.
Tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że a propos właśnie programu Koalicji Obywatelskiej, któremu się mocno przyglądałem, to czytając go odnosiłem trochę wrażenie, jakbym oglądał mikołajkowy blok reklamowy, ponieważ tam były same takie medialne wrzutki, nic więcej nie było, żadnych konkretów, pełno haseł, natomiast chcąc się dowiedzieć coś więcej, ten program ma bodajże 140-130 stron i de facto starałem się go czytać w miarę uważnie, nie wyciągnąłem tam konkretów, które by naprawdę mówiły, mamy taki i taki program, zrobimy to, to i to. Po tych 130-140 stronach lektury nie wiem, jaki mają program.
Muszę się przyznać tutaj słuchaczom, że miałem taki plan, żebyśmy też porozmawiali na temat ZUS-u, składek przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale teraz mam taką obawę, że my też nie jesteśmy w stanie określić, jakie byłyby te składki dla przedsiębiorców w momencie, kiedy poszczególne partie wygrywają. A może jest coś takiego, jest konkret w tych obietnicach?
No tutaj
doktor Wojciech Świder.
W programie Koalicji Obywatelskiej jest zapis, że PIT, składki na ZUS i NFZ nie przekroczą 35%, tak? Czyli oni jakby chcą to zablokować, żeby te koszty pracy nie rosły tak szybko, no oczywiście pytanie...
Czyli verbalnie pytanie, jest troska o przedsiębiorców. To już, proszę Państwa, tak. Może nie jest tak źle.
Jeszcze ciekawostka, tutaj jest w ich programie postulat, że dług publiczny poniżej 30% do roku 2030. A przypomnijmy, że w roku 2013-2014 ten dług dobijał do 60%. Trzeba było tam już zagarniać o obligacje z otwartych funduszy emerytalnych, więc jakby tutaj z tą znowu z tą wiarygodnością jest.
Panowie, ciężko. Mamy już bardzo mało czasu, także zostało nam, no właściwie została nam minuta na podsumowanie. Co w takim razie radzimy wyborcom, którzy chcą się kierować programem gospodarczym i tylko gospodarczym? Co możemy im przekazać? Od siebie kilka słów, dr Szymon Strojny.
Znaczy, jak chciałbym naprawdę obiektywnie na to spojrzeć, to tak jak powiedziałem na początku, jedyny spójny, najbardziej spójny program ma PiS i PiS jako też jedyny, trochę tam też Koalicja Obywatelska, ale PiS jako jedyny podaje w swoim programie wyraźne źródła finansowania tego programu.
Jest pierwszy zdecydowany głos, Filip Lamański.
No, ja się zgodzę z tym, że jest źródła finansowania są w PiSie, natomiast z perspektywy osoby młodej, młodego człowieka uważam, że należałoby się przyjrzeć programowi Lewicy, mimo że on nie jest zbyt popularny, natomiast bliżej się mu przyglądając, tam jest kilka fajnych konkretów.
Doktor Wojciech Świder?
Ja bym chciał podkreślić, że się mówi dużo o innowacyjności, ale Polska wydaje tylko 1% PKB na innowacje, na naukę. Inne kraje, na przykład Szwecja, wydają około 3%. Także tutaj mamy dużo, dużo do zrobienia i tutaj właśnie chciałbym też podkreślić, że
i ostatnie słowo,
brakuje.
Profesor Jankiewicz.
Ja tylko powiem tak, że mówiąc krótko, we wszystkich partiach brakuje mi, mimo że najbardziej spójny ma PiS, brakuje mi pewnej całościowości i systematowości. I to jest problem.
Dziękujemy serdecznie. Profesor Sławomir Jankiewicz, dr Szymon Strojny, dr Wojciech Świder, Filip Lamański i Piotr Tomczyk. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Ekonomizer.